Słuchajcie, to jest, jak zwykle zgodnie znacie tą naszą umowę, nie, jako że nie, jak tu ksiądz Proboszcz powiedział, nie jestem pierwszy raz, więc znacie umowę. Jak ja bym przypadkiem za długo gadał, to się chrząka, to ja przestaję. Żeby was nie zamęczyć, no nie, bo to nie o to chodzi, żeby was zamęczyć. Jako że jest to ta formuła tego spotkania, naszej tych słów, które mam powiedzieć, jest taka, a nie inna, więc pozwólcie, że bardziej będzie to oparte na świadectwie niż na tym, niż na konkretnie na dzisiejszych czytaniach, chociaż do nich też oczywiście powrócimy. A o czym? To nie wiem, jakieś pół roku temu to było, nie wcześniej, a może trochę wcześniej, już mi się te miesiące, tak szybko ten czas biegnie, że mi się wszystko już może pomylić. Przed kaplicą spotkała mnie pewna pani tam u nas w Koperniku i mówi mi, czy ja ją poznaję. Nie będę wam ukrywał, nie poznałem. Trochę tych ludzi jest. Spotykam, więc nie poznałem. Ona mówi, no to jak się to przypomnę. I przypomniała mi sprawę, a sprawa była tragiczna. Zostały we dwie, ona i jej córka. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że przez ostatnie 20 lat córka się do niej praktycznie nie odezwała. Po prostu nie przyszła. Nie miała z nią żadnego kontaktu. I kiedy ona była u nas w szpitalu, powiedziała mi, proszę księdza, no taka ma sytuacja. I ja jej wtedy powiedziałem, słuchaj, przyjdź do nas i się pomodlimy po prostu o to, żeby się sprawa rozwiązała. No i rzeczywiście była msza święta w tej intencji, żeśmy się pomodlili jeszcze na jakimś, było wtedy jakieś jedno z nabożeństw. I wszystko by, i ona wyszła ze szpitala i sprawa do zapomnienia, gdyby nie to, że ona mi przypomniała, powiedziała, wie ksiądz co? Miesiąc po tej mszy nagle ni stąd, ni zowąd moja córka do mnie zadzwoniła. Miesiąc później spotkałyśmy się i od tej pory już jesteśmy w stałym kontakcie. Córka mnie często odwiedza. Wiecie, ja mógłbym sobie przypisać jakąkolwiek swoją zasługę, gdyby to uczyniłem z tym, że nie ma żadnej mojej zasługi. Bo ja nawet o tym nie pamiętałem. Właśnie na tym polega łaska Boża. Na tym działanie Pana Boga polega, że to nie my, że nie my możemy sobie przypisać to działanie. To nie jest tak, że ja mogę sobie powiedzieć, żebym żywy modliłem. Po prostu sam Bóg zadziałał w ich sercu. A msza święta, patrzcie, ta dziewczyna nie wiedziała o tej mszy świętej. Ta dziewczyna nawet nie zdawała sobie, ta córka nie zdawała sobie sprawy, że ktoś się w tej intencji modli. A jednak moc Pana Boga jest tak niesamowita, że zadziałała właśnie w ten sposób. I takich sytuacji, takiej mocy Pana Boga, którą ja widzę na co dzień, jest tak dużo tych przykładów, że boję się, że jakbym zaczął gadać, to byśmy tutaj nie wyszli. A jednak, jak powiedział ksiądz Proboszcz, to jest ponad 20 lat mojej tam posługi, to tych sytuacji się namnożyło. Niesamowite spotkanie z Panem Bogiem, które pokazuje swoją moc, które mówi tak naprawdę, kim jest. Tylko trzeba to nazwać. Patrzcie, Jezus pyta apostołów, za kogo ludzie mnie uważają? A wtedy już było po pierwszym cudzie, pamiętacie, pierwszy cud to było przemiana wody w wino. Później były cuda uzdrowień, wskrzeszeń, później były cuda jak rozmnożenie, nakarmienie 5 bochenkami, 2 rybami, 5000 ludzi. A ci opowiadają, no nie, to pewnie jakiś prorok powstał. Patrzcie, jak ludziom za mało było cudów. No przecież takie cuda mógł tylko zdziałać Mesjasz, tylko Bóg. A jednak, no, nakarmić 5 chlebami 5000 ludzi? Przecież się po prostu racjonalnie to się w ogóle nijak ma. I kiedy pytają, za kogo ludzie uważają mnie, oni mówią, no jeden z prorokoków. To co w takim razie musiałby uczynić Mesjasz, żeby ci ludzie w niego uwierzyli? że on jest Mesjaszem. Co musiałby Jezus uczynić? Tak, wiecie, co musiałby uczynić? Wdać się w politykę, rozwalić okupantów, Rzymian i wywalić, i wtedy oni by w Niego uwierzyli. Ale jak nakarmił 5000, to nie jest Mesjasz. Ale jak politycznie zadziała i rozwali i wywali Rzymian, okupantów, jak pozwoli, żebyśmy mieli swoje państwo, to ja w Niego uwierzę. Zupełne niezrozumienie tej misji Pana Jezusa. Zupełnie niezrozumienie tego, do czego On przyszedł. I po co On przyszedł i kim On jest. A co Bóg musi zrobić, żebyśmy my bardziej uwierzyli? A co Bóg ma zrobić, żebyśmy my uwierzyli, że Jego miłosierdzie nie ma względu na granice, nie ma względu na kilometry? Staraliśmy się pomóc mojemu bratu z mamą. No to wiele lat temu, mama już 12 lat nie żyje. Staraliśmy się pomóc mojemu bratu, a mój brat mieszka kilka tysięcy kilometrów stąd, w Bombaju. Od 30 ponad lat, od 87 roku, więc pewnie jesteście dobrzy w matematyce, to tam wszystko policzycie sobie, że to kilka lat już jest. Staraliśmy się pomóc jak mogliśmy, na różne sposoby. Ale w pewnym momencie usiedliśmy i z mamą. Mama zaczęła płakać, bo no nie dało się tego inaczej załatwić. Więc ja mówię, wiesz, mamo, wszystko, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. No nie wiem, co. Ja nawet tam byłem, żeby pomóc. Ja nawet tam pojechałem, żeby pomóc. Wtedy to była, teraz to nie, ale wtedy to była bardzo kosztowna wycieczka. Ale ja nie pojechałem tam, żeby zwiedzać. Ja pojechałem, żeby pomóc. I nic się nie dało. I mówię, wiesz, mamo, jedyne, co nam zostało, to po prostu pomodlić się i zintensyfikować nasze modlitwy, bo my nie jesteśmy w stanie nic w tej sprawie już uczynić. Kompletnie nic. I tak siedzieliśmy z mamą, pomodliliśmy się. Mama w tej sprawie, jak wiem, zawsze o 15, jak tylko mogła, a już wtedy nie pracowała, więc prawie codziennie, czy codziennie to robiła, odmawiała koronkę do miłosierdzia Bożego, czy to w domu, czy u nas w kaplicy. Wiecie? Dokładny nie miesiąc po tej naszej rozmowie, wtedy jeszcze nie było z telefonami, to były kłopoty, no bo wtedy no nie jest to tak jak teraz, że można się sobie w każdej chwili przez WhatsAppa porozumieć się, czy przez inny komunikator. Przyszedł list od brata, w którym brat opisywał szczegóły, jak rozwiązała się ta historia. I wszystko się udało. I wszystko jest jak w najlepszym porządku. Mnie to cieszyło z kilku powodów, ale jeden z najważniejszych był ten, że przestałem widzieć moją mamę płaczącą. A wiecie, jak kogoś kochasz, a on płacze, to jest potworne uczucie, bo to jesteś bezradny. Tak Pan Bóg osuszył łzy mojej mamie. Nie przez to, co żeśmy my zrobili. Nie przez nasz wysiłek. Nasz wysiłek może był i potrzebny Panu Bogu, ale tylko po to, żeby pokazać, że gdzieś jest granica ludzkich możliwości, a ponad tą ludzką możliwość jest działanie Pana Boga. Tak trzeba kończyć. Muszę Wam powiedzieć, że historii chciałbym Wam opowiadać wiele. Kiedy ludzkie możliwości się kończą, a kiedy się kończą ludzkie możliwości, rozpoczyna się niesamowita bezradność. A im bardziej kochasz, tym większa bezradność. A im większa bezradność, tym większy ból. I stajesz przed tym bólem i nie wiesz, co zrobić, no bo chcesz pomóc, chcesz coś i nic. I co wtedy? Ja przez te lata w szpitalu, a nie tylko, ale szpital w sposób szczególny zmienił mnie samego. Nauczyłem się po prostu wtedy wziąć różaniec. i zacząć się modlić. Muszę wam powiedzieć, że najtrudniejsze jest, nie ma trudniejszej rzeczy na świecie, jak zmienić siebie samego. My częstokroć narzekamy na ludzi i próbujemy innych zmieniać, ale wiecie, to jest najłatwiejsza rzecz świata, zmienić innych, bo wiadomo, że i tak nie zmienimy nikogo, tak jak byśmy chcieli. I może i dobrze, dlaczego wszyscy mają być podobni do mnie. Natomiast zmienić swoje przyzwyczajenia, szczególnie jeżeli one narosły latami, jeżeli one są trudne. Ja to widzę po sobie, jak wytrwała modlitwa sprawia, że Pan Bóg daje taką siłę, że człowiek się jest w stanie zmienić. Widzę to po sobie. Są to niezwykła jest ta moc Boża. Tutaj w poprzedniej mszy świętej opowiadałem o dziewczynie, którą możecie dzisiaj, może nawet, nie wiem, oni powinni być u nas w kaplicy. Ksiądz Robert będzie za mnie, to może ich zobaczy. Dziewczynie, która miała tak ciężki wypadek samochodowy, że 15 minut miała życia, jak ja ich spotkałem. To było około 11-12 w nocy. Pomodliliśmy się, ona żyje. Wszystko by się okazało, ale fizycznie ona była w drugiej klasie liceum, w tej chwili może już w tym miesiącu czy w następnym ma bronić pracy magisterskiej. To jest taki hardcore, gdzieś tam dostała grant z Unii Europejskiej i będzie po Europie jeździła i przedstawiała wyniki swojej pracy zawarte w magisterce. Ale nie to chciałem wam powiedzieć. Dla rodziców było czymś jeszcze przedziwnym, bo po tym wypadku oni mówili tak, wiesz, ksiądz, ona miała 17, oni to mówili także i na niejednym świadectwie, więc ja dlatego śmiem to powtarzać. Mówi, ona miała już 17 lat, powoli odchodziła od nas. Trudno było nam nawiązać kontakt. Po tym wypadku, po tym wszystkim, kiedy naprawdę cudownie, dla tych ludzi to był cud, dlatego oni z daleka przyjeżdżają codziennie, co niedziela 20 kilometrów co najmniej, żeby być u nas w kaplicy na mszy, bo w tej kaplicy doświadczyli cudu, uzdrowienia. Ale mówi, nie tylko ten cud uzdrowienia, ale ta dziewczyna stała się na nowo naszą córką. Ona po prostu na nowo nas pokochała po tym, bo zobaczyła, że na nas może liczyć. I tak straciliśmy naszą córkę, a po tym strasznym wypadku Pan Bóg z tego zła, tego wypadku przemienił i odzyskaliśmy ją na nowo. Modlitwa ma wielką siłę. Tak oni mówią, a ja tylko przytakuję, bo wiem, o co im chodzi. Bo sam w jakimś tam dzięki Bożej łasce, jakim mogłem im towarzyszyć w tej drodze, nie tylko odzyskania zdrowia, ale i odzyskania po prostu duszy córki jako tej, która jest ich córką, a nie tylko zaraz wyjdzie z domu i już więcej do niego nie wróci. Co Bóg może zrobić więcej, żebyśmy uwierzyli? Może nasza wiara częstokroć jest za mała, bo my bardziej zwracamy uwagę na to, co jest trudne w naszym życiu, na to, co jest bolesne, a nie na łaskę, którą Pan Bóg nam dzień po dniu udziela, każdego dnia. Może nasza wiara jest taka, jaka jest, dlatego że my nie chcemy dostrzegać dobra. Zresztą zauważcie, łatwiej nam mówić o tych rzeczach złych, niedobrych, niż o tych łaskach, które Pan daje, bo te łaski domagają się odpowiedzi. A zło to zło. I zauważcie, częstokroć jest tak, że my mówimy, a dlaczego, Panie Boże, mnie to spotkało? I zauważcie, co to znaczy. To znaczy, że my Pana Boga stawiamy na ławie oskarżonych. No bo gdyby Bóg istniał, to by takich rzeczy złych nie było. A może Pan Bóg z tego zła chce dobro? Na pewno chce. A jakie? A to już jest za bardzo wymagające. Lepiej ponarzekać, niż pomyśleć sobie, że ze zła Pan Bóg chce coś dobrego w moim życiu uczynić. Już kończę. Chciałbym, mógłbym wam opowiadać jeszcze bardzo wiele tych przykładów. Przykładów tej działalności, obecności Pana Jezusa tu i teraz. I jedno jest pytanie, jeszcze raz wam. Patrzcie, rozmnożenie chleba dla 5000 ludzi, wskrzeszenie zmarłych, uzdrawianie ludzi chorych od maleńkości, od urodzenia. Nie wystarczyło ludziom czasów Jezusa, żeby w Nim uznali Boga. Chociaż takich cudów nikt nie działał, żaden prorok nie działał takich cudów. Takie rzeczy, jakie działy się za czasów Jezusa, nikt nie widział. Oni, znając Pismo Święte, Stary Testament, nie czytali, nie widzieli. Może pojedynczy jakiś, ale u Jezusa to te cuda były jeden za drugim. A i tak nie uwierzyli w Niego. I tak Go ukrzyżowali. Bo niewiara w miłosierdzie Boże krzyżuje Jezusa. Jezus jest ciągle w nas krzyżowany właśnie przez to, że mimo, że tak wiele dobra otrzymaliśmy, tak trudno jest nam uwierzyć. Wiecie, im więcej w nas lęku, tym mniej nas Boga. Bóg jest w zaufaniu. Bóg jest w tym jednym prostym zdaniu: Jezu, ufam Tobie. A ile w nas jest tego: Jezu, ufam Tobie, a ile lęków, to najlepiej świadczy o tym, jaka jest nasza wiara.